Dzień dobry, moi drodzy, witamy wszystkich wspierających, wspierające, patronów, patronki oraz...
patroniątka.
I tym razem pięknie się udało. Moi drodzy, najbliższy odcinek Pop Science będzie o magnesach, o magnetyzmie, o tym, nie wiem, zgubiłem gdzieś te magnesy tu.
O co?
O tym, dlaczego to właściwie działa.
Dlaczego to jest na sznurku?
Dlaczego to jest na sznurku? To też przede wszystkim. Dlaczego magnesy się odpychają? Co tutaj pomiędzy nimi się wydziela takiego, że czujemy odpychanie albo przyciąganie?
Feromony magnetyczne.
Feromony magnetyczne. Czym są i gdzie można je zanadobyć? O tym wszystkim będzie w głównym odcinku. A dzisiaj w odcinku dla was, w odcinku ekstra, porozmawiamy o tym, że pole magnetyczne, że magnetyzm generalnie dotyczy nie tylko fizyki takiej, która kojarzy nam się z czymś sztucznym, z silnikami, prądnicami, polami różnymi magnetycznymi i tak dalej, ale też z żywymi organizmami, bo pole magnetyczne ma wpływ na żywe organizmy. Mm-hmm. Można na przykład lewitować żabę za pomocą pola magnetycznego.
Można lewitować żabę albo, żeby daleko nie szukać, można kupić sobie, ja co prawda takich nie noszę, ale kupić sobie taką magnetyczną bransoletkę, która podobno poprawia, nie wiem, coś tam.
Stan konta sprzedającego. W każdym razie to na pewno poprawia. W każdym razie, patrz, pociągnęło
tak, całą tonę. Tak, to jeszcze pęknie, jeszcze coś się stanie normalnie.
Z nami, ale cały czas, patrz, namagnetyzowały się i nie chcą się teraz odmagnetyzować się. W każdym razie i o tym, jak niektóre zwierzęta widzą pole magnetyczne, bo to jest niesamowite. No my pola magnetycznego nie widzimy, ale są zwierzęta, które to pole magnetyczne widzą. Leszku, wybierz sobie temat, od którego zaczniemy. Od widzenia pola magnetycznego, lewitacja żaby, wszystko
może
ciekawe.
Może inaczej. Są przykłady tak bardziej ogólnie. No. Są przykłady zwierząt i należą do nich niektóre ptaki, żółwie, niektóre ryby. Jak się okazuje też bakterie. Niektóre się potrafią orientować w... I podlegać jakby orientacji i jakiemuś takiemu, no nie wiem, ułożeniu, kierując się liniami sił pola magnetycznego. I tutaj w zasadzie mówi się o dwóch mechanizmach, zaraz powiemy, jak to może wpływać, bo to różne są miejsca, w których to się dzieje u różnych istot i może to być obecność magnetytu. I ten magnetyt, na przykład tutaj mam rodzaj mięczaków morskich, wytwarzają magnetyt do utwardzania z takich tam elementów swojego ciała, a jednocześnie ten magnetyt jest, to są chitony, tak? taki mają mechanizm. Są też, zdarzają się ludzie, u których też ten magnetyt, nie wiem, to jest, podejrzewam, jakiś anomalny, ale taką tam informację znalazłem, że ten magnetyt też gdzieś może się osadzać.
A nie, przepraszam bardzo, jakby kryształy magnetytu są obecne w naszych komórkach i to nie jest coś, co się u wybranych egzemplarzy dzieje, tylko jest standardowe.
To ja też mam.
Ty też masz, zwłaszcza w mózgu gdzieś tam, natomiast mój drogi, to jest...
Czekaj.
Wydłubiesz sobie?
Nie. Patrz, działa.
W każdym razie to nie, jakby my nie potrafimy z tego korzystać. No, przynajmniej nie widzimy, żebyśmy potrafili z tego korzystać, ale mózg przetwarza te informacje prawdopodobnie, tylko że nie przekazuje ich jakby do naszego świadomego tutaj, że tak powiem, jestestwa. Ale być może jest to po prostu pozostałość ewolucyjna po jakichś wspólnych przodkach, którzy wykorzystywali po prostu te możliwości. Więc my mamy hardware, tylko nie za bardzo software mamy, który by ten hardware był w stanie opracować. No my polegamy na innych zmysłach, one są dużo bardziej konkretne, dużo więcej informacji niosą, czyli wzrok, słuch i tak dalej i nie potrzebujemy orientować się względem pola magnetycznego. W sensie w żaden sposób ewolucyjnie nam to nie pomaga, bo nie migrujemy chociażby do ciepłych krajów, tak? Więc nic nam to nie daje, więc pewnie zostało po prostu w toku ewolucji wśród tych małpiszonów jakichś poprzedzających nas gdzieś tam zatracone. Ale ptactwo jak najbardziej. No to skoro już przy tym, no to może taki najbardziej...
I żółwie też. Żółwie też.
Nie zapominajmy o
żółwiach. Przede wszystkim rozchodzi się o to, że to najwyraźniej widać to, co już powiedziałeś, u zwierząt migrujących.
Tak.
Bo to jest kierowanie się pewnymi właściwościami magnetycznymi związanymi z ziemskim polem magnetycznym, to ziemskie pole magnetyczne, ktoś by mógł powiedzieć, no ale to jest to dosyć zwodnicze, tak? Bo jak te zwierzęta mogą się tym kierować, skoro ziemskie pole magnetyczne, a wiemy z historii, że ulegało jakby też przemianom, tak? Ziemskie pole magnetyczne, ono w pewien sposób się zmienia, bieguny magnetyczne wciąż dryfują, bo tak jak mówimy w odcinku głównym, Ziemia ma pole magnetyczne związane z jej tym wewnętrznym i zewnętrznym jądrem, które wzajemnie tam się obracają i tam te prądy powstają i generuje się wskutek takiego złożonego mechanizmu dynama właśnie to pole magnetyczne. To wszystko ulega rozchwianiu. Czasami to pole magnetyczne, tak jak w Słońcu, raz na 22 lata, ono się dokonuje pełen cykl jakby przemiany.
Ale to w Słońcu.
To w Słońcu, w Ziemi też takie mechanizmy mogą być.
Tylko rzadziej i trwają długo.
Bardzo długo.
I wiesz co, i prawdopodobnie nie widzimy tych gatunków, które gdzieś tam pamiętają genetycznie być może. Znaczy genetycznie może pamiętają, ale nie pamiętają, że tak powiem, użytkowo tamtych poprzednich ustawień. Natomiast wiesz, jakby wciąż mimo wszystko, że to tam dryfuje, no to mamy gdzieś tam na północy, tak? Więc w ten sposób się może orientować. Ale żeby trochę rozwiać ten nimb magii, który to otacza, a jak to działa? Weźmy sobie, mamy kolegę naszego Przemysława Rudzia, więc tutaj by to pasowało.
Rudź ma zmysł magnetyczny.
Może ma. Od tego grania na klawiszach, wiesz, może nabył. Natomiast mamy ptaki, rudziki. I ptaki rudziki były, mój drogi, czyli takie małe rudzie.
Jego potomstwo. Tak. Mają takie małe keyboardziki.
Dokładnie tak. Oni trasy koncertowe mają, wiesz, latają często. Latają. No więc muszą się dobrze orientować, żeby trafić na koncert swój, to się muszą orientować. No i obserwowano rudziki. Rudziki mają bardzo rozwinięty tenże zmysł, gołębie. Wspominasz w głównym odcinku o gołębiach, one też mają bardzo mocno rozwinięty zmysł. Żółwie, które tutaj wspomniałeś. Wieloryby, do tego dojdziemy, bo to jest w ogóle majstersztyk. Natomiast rudziki. Rudziki badano i co się okazało? Okazało się, że to są, wiesz, mamy często te jakieś tam kwantowe uzdrawiania i inne dziwne rzeczy, czyli bzdury rozpowiadane przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, jak mechanika kwantowa działa, no nie? Natomiast rudziki wykorzystują właśnie kwantowe zjawiska w skali makro, można wręcz powiedzieć, bo mimo, że to się odbywa w miękkiej, mokrej, ciepłej tkance, to te kwantowe zjawiska nie ulegają dekoherencji, czyli nie zapadają się do jakiegoś uśrednionego wspólnego.
Chodzi o białka,
mamy,
tak?
Tak, mamy białka, znaczy my nie mamy, ale rudziki mają białka w swojej świadkówce, które nazywają się kryptochromy. W tychże kryptochromach, kiedy pada sobie światło na taki właśnie białeczko, dochodzi do emisji dwóch elektronów, które są ze sobą splątane. I to splątanie się nie zapada, ale reaguje właśnie na linię pola magnetycznego. No bo elektrony, jak wiemy, są naładowanymi cząstkami i reagują na pole magnetyczne po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc te ptaki, przez to, że to są pary tych elektronów i są ze sobą splątane i jak jeden jakoś reaguje, to drugi reaguje odwrotnie, są w stanie nie dość, że widzieć, i to jest eksperymentalnie potwierdzone, bo były mylone specjalnie te ptaki w specjalnych klatkach, gdzie manipulowano polem magnetycznym i patrzono, w którą stronę one startują. I startowały dokładnie w tym miejscu, gdzie przykładano jakby to pole magnetyczne. Więc było to bezpośrednią obserwacją i bezpośrednim potwierdzeniem tego, że one widzą w jakiś sposób, pod rządem wzroku, bo i słuch tam zakłócano, dźwięk jakieś, próbowano cudawianki robić, więc wyszło na to, że jedynie wzrok jest takim zmysłem, który może z tym mechanizmem kooperować. No zresztą w siatkówce też się znajduje to wszystko, nie? Te ptaki najprawdopodobniej widzą być może jakąś poświatę, gdzieś ciemniej czy jaśniej jest na tym niebie, właśnie w tym miejscu, gdzie te linie pola się układają. Co więcej, same linie też są w stanie zauważyć. Co więcej, to mnie totalnie już rozwaliło, są w stanie widzieć odchylenie tych linii, bo zauważ, że na północy, na biegunie te linie pola magnetycznego są praktycznie pionowe względem Ziemi. Na równiku będą praktycznie równoległe względem Ziemi, no bo wychodzą sobie z góry i tak na tych obrazkach widzimy sobie tą cebulą otaczają naszą planetę. I te skubańce są w stanie widzieć linię wręcz pola magnetycznego, bo na podstawie tego, jak one są bardzo odchylone od pionu albo poziomu, wiedzą dokładnie, gdzie się znajdują w danym momencie, na jakiej szerokości geograficznej. I czasami mamy do czynienia z bardzo silną burzą magnetyczną ze strony Słońca i te linie pola falują przez to, że są zaburzone. I w tym momencie te ptaki tracą orientację.
I ludzie tracą orientację.
Ludzie też, ale te ptaki potrafią tracić orientację. Kolejna rzecz, o której wspomniałem, wieloryby. Te skubańce nie dość, że oczywiście mają tę swoją echolokację, ale to bardziej do porozumiewania się, natomiast są bardzo mocno przyzwyczajone do podążania ścieżkami, które gdzieś tam pod dnie oceanu magnetycznie się ślimaczą i ciągną. Do tego stopnia, że w momencie...
Ale chodzi o zawartość magnetytu, jakichś prawdopodobnie, tam minerałów, prawdopodobnie tak, więcej tak, żelaza,
mają
czy
jakieś
coś
tutaj organy, że tak powiem, które są odpowiedzialne.
Bo jeżeli jest więcej żelaza, jeżeli są jakieś złoża, jakieś inne rzeczy, to one są bardziej też magnetyczne ze względu
chodzi
na to,
o linię pola
powiększają.
Chodzi o linię pola magnetycznego, no tylko one jakby, no wiesz, my mamy na Ziemi i one wychodzą sobie z dna oceanicznego. O to bardziej chodziło tutaj w tym przypadku. I do tego stopnia, że w momencie, kiedy mamy jakieś silne burze magnetyczne, te linie ulegają zniekształceniu, to te wieloryby, mimo że czują, że się coraz płycej robi na przykład i tak dalej, płyną skubane przed siebie i mamy na przykład do czynienia z takimi właśnie, to chyba w 2000 którymś tam roku była taka duża aktywność właśnie słoneczna przy poprzednim maksimum, wydaje się, gdzie wieloryby po prostu, to się nazywa stranding po angielsku, gdzie one gubią się i wypływają po prostu na plażę i mnóstwo tych wielorybów, mnóstwo waleni po prostu było wyrzuconych na plażę. No niestety te ssaki zginą, jeśli nie zostaną, wiesz, odpowiednio przede wszystkim namoczane, żeby ta skóra im nie wyschła, a po drugie wrzucone z powrotem do tego oceanu, więc zobacz, że do tego stopnia polegają na magnetycznym naprowadzaniu, że są w stanie, jak człowiek, który, jak pamiętasz, jak GPS-y jeszcze takie były mało dokładne i ludzie wjeżdżali w jeziora, jakieś cudzianki się działy, to jest dokładnie to samo, nie?
Słuchaj, tak sobie pomyślałem teraz, że gdyby przed tam 100 czy 200 latami wielorybnicy wiedzieli o tym, to zamiast tymi harpunami rzucać by po prostu magnesy. Rzucali i wieloryby wabili magnesem. No bo jest jeszcze...
Jeszcze powiem tylko o tych gołębiach, nie, żeby już wyczerpać ten temat. Tutaj też właśnie ten wpływ aktywności słonecznej często prowadził do tego, że nawet dziesiątki tysięcy ptaków, które brały udział na przykład w wyścigach gołębi, bo są takie wyścigi gołębi pocztowe. Bo wiesz, bo one wiedzą, gdzie chcą wrócić, nie? Więc zabierasz je gdzieś i jak wypuszczasz, to on sobie wraca na miejsce, tak? Na tym polega gołąb pocztowy z grubsza. No i te gołębie się myliły i w zupełnie inne miejsce leciały i ptaki są przerażone, jak to się dzieje, nie? Bo one czują, że coś jest nie tak, że powinny być w innym miejscu i czują się jak takie dzieci, wiesz, zagubione w centrum handlowym, nie? Przynajmniej znaczy zachowują się w ten sposób. Jest totalna panika, wiesz, niepokój u tego zwierza. No, powiem ci, że bardzo mocno polegają właśnie na swoim magnetycznym zmyśle. A my, mimo że mamy ten magnetyt w swoich komórkach, to jak widzisz, albo te inne zmysły tłumią to tak bardzo, że po prostu nie zwracamy uwagi na jakieś tam rzeczy, albo po prostu już nie przepuszcza tego do świadomej części naszego.
Ten magnetyzm, on odgrywa chyba większą rolę. Ja niedawno oglądałem taki program właśnie szczególnie gołębiom poświęcony. I
ten wiek Leszku.
Nie, przypadkowo. Ja lubię bardzo pana Attenborough i on robi dosyć ciekawe programy, naprawdę fajne. I tutaj pokazał trasy przelotu gołębia i gdy gołąb pierwszy raz leciał z punktu, gdzie go wypuszczono, gdzie wracał do domu, to rzeczywiście leciał taką trasą wzdłuż linii sił pola magnetycznego, czy kierując się chyba magnetyzmem. Ale za każdym następnym razem widać było, że on sobie rysuje mapę i charakterystyczne punkty, takie bardzo szczególne, jakaś droga, jakiś budynek, jakieś coś, a pod koniec, gdy już któryś raz leciał, to po prostu już zupełnie na łatwiznę nie ufał magnesom, tylko leciał wzdłuż drogi ekspresowej. Bo tak było mu chyba najwygodniej, najłatwiej ocenić wzrokiem. Może to jest też związane z tym, co mówiłeś, że one jak w jakiś dziwny sposób widzą. Tak sobie jak
a tam nie było linii napięcia wzdłuż drogi?
Możliwe, że była. No nie wiem, wiesz, to
bo
tak...
może
tak,
zaburzała mu jakoś
tak,
percepcję.
Tak, tam były tylko te mapy pokazane i było pokazane i taka konstatacja była, że jednak on z czasem się uczy tej drogi, tak bardziej orientuje się
po
tych
obiektach,
punktach.
No.
Natomiast jak opowiadałeś o tych rudziach, że one widzą te nachylenia,
ja mówię,
mają takie, wiesz, takie jakby ekrany wirtualne z numerami, leć na północ, leć na południe, tutaj.
Dokładnie, trasę wyznaczają.
Tak, gdzieś tam pamiętam, czytałem o tym, i widzę, że rzeczywiście to jakoś działa, ale nie wiem, już zaraz powiem co. Nie wiem, czy ze względu na to, że budynki są tak najczęściej konstruowane, chociaż raczej usytuowanie budynków względem kierunków geograficznych nie jest usystematyzowane bardzo szczególnie, ale stawianie łóżek północ-południe i spanie tam z głową w kierunku północnym ponoć podwyższa jakość snu.
Ciekawe.
Nie wiem, na ile to jest, może ktoś...
Trzeba by dali zapytać.
Tak, może rzeczywiście to jest, ma to jakieś uzasadnienie. Jedyne, które ja widzę teraz, to rzeczywiście pole magnetyczne. Jakiś
albo
szczątkowy wpływ.
Może, że widzisz więcej światła z nieba gdzieś tam za okno. No wiesz, tutaj jest, powiem ci, że to jest konkluzja, która ma tak dużo parametrów i zmiennych, że trzeba by tu było...
Ale rzeczywiście
dość dużo może... zaprząc, że tak powiem, do badań, no trzeba by było to posprawdzać.
Ale
tak,
toaleta,
tak szybko w
toaleta i muszla tu u ciebie widzę też na północ.
No na północ nie jest
nie,
do końca,
nie?
To nie jest, ale to by było dziwne, nie? Gdyby się okazało, jakbyśmy zauważyli nagle, że wszystkie toalety w naszych domach są na północy, nie? I spisek, to dopiero jest teoria spiskowa. Nikt się tego nie spodziewał, nikt wcześniej tego nie zauważył, a to już wolnomularze z dawnych czasów odkryli to i tak naprawdę zarządzili, że tak się będzie wszystkie budynki budowało.
Dobrze, to zostawmy, bo teraz woda jest diamagnetyczna.
Tak.
Nie? Czyli nie jest ferromagnetykiem, że staje się magnesem, ale podlega wpływowi pola magnetycznego. Czyli tak naprawdę, wiesz co, teraz tak się zastanawiam nad tym, co tam przywołałeś wcześniej, chyba w głównym odcinku, o tym MacGyverze, który wali rurą w inną rurę, przez którą płynie woda, tak, po to, żeby supermagnes stworzyć. To woda się nie stanie magnesem od tego.
Woda nie, ale czy rura się stanie?
Może rura, no to na
bo
zasadzie
to on
mechanicznej.
Sobie rurę tak zrobił w magnes.
Natomiast fakt, że woda jest diamagnetyczna i fakt, że wewnątrz, że woda ustawia się pod wpływem działania pola magnetycznego tak, żeby działać niejako na przekór, no to jest ta reguła Lenza, o której mówimy. Tak, zawsze pole magnetyczne powoduje, że ten układ ładunków czy przepływ prądu jest taki, żeby było na przekór. Nie powiem, co tam stworzyłeś. Natomiast to powoduje, że tak naprawdę, czy to będzie kropla wody, jeżeli byśmy ją w stanie...
Którą namalujesz mnie.
Tak. Czy to będzie woda zamknięta w postaci komórek, które tworzą jakiś organizm, to w momencie, gdy będzie dostatecznie silne pole magnetyczne, ale dostatecznie silne, będzie oddziaływać z tym polem magnetycznym na zasadzie odpychania.
Mm-hmm.
I w ten sposób właśnie do tego chyba zmierzałeś.
Do żaby.
Do żaby, że przeprowadzono eksperyment z żabą. No żaba jest, jak wiadomo, jest organizmem żywym i tak jak my składa się w większości z wody. I taką żabę umieszczono w polu magnetycznym o natężeniu, uwaga, około 16 tesli.
To jest bardzo duże pole.
To jest horrendalnie duże pole magnetyczne. Naprawdę to jest bardzo duże pole magnetyczne i ta żaba, nie doznawszy jakiegoś takiego nagłego i silnego, zauważalnego defektu na swoim umyśle, jeśli można uznać
tego nie wiemy. Te
odruchy żaby i ich kształt za coś, co pokazuje nam, jak żaba funkcjonuje, ona poruszała się tak w tym polu magnetycznym, jednocześnie lewitując. Czyli stworzono, żaba stała się jako ten diamagnetyk, stała się takim przeciwnym magnesem, który odpychał przy 16 teslach dokładnie z taką siłą, jak siła grawitacji.
Ciągnęła żabę w dół.
Jak siła grawitacji, czyli no to są z jednej strony horrendalnie duże pola magnetyczne.
Czy to, jak to liczyć? No bo teraz tak, o czekaj, to sobie przyczepiłem, o to teraz czuję. Tak. Ja bym tutaj...
Tu mamy żab, dwa.
Tutaj żaba by mogła, znaczy, bo inaczej, bo musimy jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę, że co innego jest położyć żabę na magnesie, no bo są różne zabawki magnetyczne, które na przykład tak. sprawiają, że możesz sobie lewitujący długopis mieć albo coś, tak. nie? I to pole nie jest aż tak silne oczywiście, natomiast no tutaj mamy platformę ze substancji, która jest bardzo magnetyczna. Tak, a tutaj są, sprawiamy, są, że żaba staje się tą górną częścią tak. magnesu i dlatego potrzebujemy większego pola magnetycznego. I ja teraz się zastanawiam, bo to musi być jakaś pole powierzchni tej żaby do masy, jakoś tak to musi być tak, chyba liczone,
bo
zastanawiam się, jak silne pole magnetyczne musiałoby być, żeby człowieka
ilość tej wody, ja podejrzewam, że...
Ale to musi być woda w pewnej objętości tak, liczona na pewno.
Tak, więc ja podejrzewam, że można by to zrobić, ale te pola musiałyby być wielokrotnie większe, a po drugie, niestety, znając tą naszą kruchą naturę, to ten magnes mógłby w jakiś sposób nam zaszkodzić.
Ale tego nie wiemy.
Tak jak magnesy zaszkodziły astronautom z już przywoływanych, niezwyciężonych, tak, gdzie impulsy magnetyczne bardzo silne powodowały regres w stanie
no,
umysłu.
No ale to sobie Lem wymyślił.
U Lema.
To wcale niekoniecznie. Nie pytanie, co z żabą?
No, nie mam informacji, czy potem jeszcze żyła, czy kicała, czy się rozmnożyła. Urodziła ten, złożyła skrzek, który był złożony z magnesów neodymowych i w ten sposób
są to jest część skrzeku
tak,
tej żaby.
To jest, tak, to jest akurat od innej żaby, ale to jest skrzek.
Oropuchy, bo większy.
Tak.
Coś pięknego. Ig Nobel.
Ig Nobel, co to jest?
Ig Nobel to są te antynoble.
A, no to może za to dostał, ale on, ten sam człowiek dostał potem za grafen
tak.
Właściwą
Ig Nobel to są nagrodę. Takie Noble za niecodzienne, że tak powiem, różne osiągnięcia naukowe, które wydają się być bezsensowne z punktu widzenia zapotrzebowania ludzkości, ale często są bardzo ciekawymi tak naprawdę eksperymentami.
Czy żaba przeżyła? Żaba była cała i zdrowa. Eksperyment wykazał, że żywe organizmy mogą lewitować w silnym polu magnetycznym bez negatywnych skutków zdrowotnych. Zwierzęta lewitowano również pasikoniki, myszy po wyjęciu z pola magnetycznego zachowywały się normalnie. To tyle informacji. No to jest te 16 Tesli, to jest bardzo dużo. Magnesy na lodówkę to jest około tam 5 militesli, tak? Mhm. To jest taka mniej więcej, taki mniej więcej rząd wielkości.
Okej, już rozumiem, o co chodzi. Wiesz co, okazuje się, że wcale nie potrzeba byłoby większej liczby Tesli. Te między 16 a 20 Tesli byłoby wystarczające do człowieka, tylko musiałby być elektromagnes o wiele większy, tak żeby...
Tak.
Bo ta żaba była, jak widzisz, tam w takiej dziurce, nie?
Aha.
To wewnątrz w magnesie, to był taki donut, nie?
Tak.
I obecnie technologicznie nie jesteśmy w stanie wytworzyć tak olbrzymiego elektromagnesu, który by gradient, bo to chodzi o ten gradient właśnie pola magnetycznego, żeby wygenerował w całej, że tak powiem, swojej objętości.
Dałbyś się zamknąć w taki magnes.
Ty, no jeśli żabie, że tak powiem, nic się nie stało.
Konikowi polnemu też.
To może i
myszy,
nic się nie stało.
Myszy też. No wiesz, najwyżej byś wyszedł z tego magnesu i byś robił I kic.
Ciekawe, ale tak. Na przykład tutaj znalazłem informację, że przy różnych eksperymentach z polem magnetycznym silnym, samo pole nie jest niebezpieczne, ale jaja mogą się dziać, jak zaczniesz ruszać w tym polu, bo szybkie ruchy głową mogą ci na przykład wpływać na układ nerwowy.
Dokładnie to jest dokładnie to, co było u Lema tutaj przywoławanego. Nie samo pole magnetyczne, tylko bardzo silny impuls, wzrost i spadek tego pola.
Ciekawe, zobacz, bo były dalsze eksperymenty na małych właśnie różnych zwierzętach i tutaj też krew wyrzucana przez serce prostopadle do linii pola napotykała opór i to podnosiło ciśnienie krwi, obciążało mięsień sercowy, ale jest tutaj taki dopisek, że nie było natychmiastowo śmiertelne, co jest miłe, jakby nie patrzeć. Mhm. No i oczywiście musiałbyś nie mieć żadnych metalowych części w sobie, no nie? Bo to byłoby jak pójście
tam,
do...
Tam, gdzie są silne magnesy, tam, gdzie pobudzamy cząstki, bo to też o tym nie wspominaliśmy w odcinku głównym, ale może warto króciutko o tym powiedzieć, bo te właściwości magnetyczne naszych komórek, tak, różnych komórek, które są w różny sposób jakby zbudowane i w ogóle właściwości magnetyczne różnych substancji są badane. W polach magnetycznych, w bardzo silnych polach magnetycznych dochodzi do pewnych odkształceń poziomów energetycznych i tym samym zmienia się widmo, tak, pod wpływem silnego czy narastającego pola magnetycznego. Te substancje zaczynają wykazywać troszeczkę różne, troszkę inne właściwości. No i w silnym polu magnetycznym niektóre nasze organy w różny sposób, w zależności od ich stanu, reagują na obecność tego pola magnetycznego i jest też badanie, gdzie my, poddając się temu badaniu, wchodzimy do magnesu o natężeniu, tam zdaje się 2 tesli i to jest wirujące pole magnetyczne, gdzie patrzymy, jaka jest odpowiedź, tak, organizmu. Ja dokładnie nie przestudiowałem, jak to się wszystko dzieje, natomiast to, co powiedziałeś, żadnych metalowych kolczyków w sutkach czy gdziekolwiek
podejrzewam,
indziej.
Że też jeżeli masz rozróżnik serca, to też takie badanie nie przysługuje.
Dlatego te badania są dosyć takie opatrzone bardzo, bardzo silnymi uwarunkowaniami. Tak?
No, tam jest bardzo dużo, że tak to nazwę, tych wirtualnych fotonów. Tak. I to na duże odległości.
Szaleją.
Zobacz, jak widziałeś, jakie łożysko magnetyczne?
Wspaniałe.
Wy tego nie widzicie, ale tutaj nie ma prawa spaść.
Wy tego nie widzicie, ale Piotr się świetnie bawi.
Tak, to nie ma sprawa spaść. No to co, moi drodzy? Mam nadzieję, że zaciekawiliśmy was tym, jak pole magnetyczne wpływa na organizmy żywe i zachęcimy was do tego, żebyście stworzyli wielki cylindryczny elektromagnet, do którego wejdę i będę mógł, nie ruszając się zanadto, polewitować. Do tego czasu polecamy obejrzenie naszego głównego odcinka i czatowanie na kolejne Pop Science Extra, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Wszystkiego dobrego.